Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. W najbliższy wtorek każdy z nas może w symboliczny sposób przyłączyć się do ogólnopolskiej kampanii Stop Przemocy Wobec Dzieci. Wystarczy włożyć coś czerwonego albo tylko przypiąć sobie na przykład czerwoną wstążeczkę. Tego też dnia wiele budynków w całym kraju, także w naszym regionie, będzie podświetlonych na czerwono. To wszystko oczywiście symbole, ale dobrze by było, gdyby tym wszystkim gestom towarzyszyła też świadomość, czym tak naprawdę jest przemoc wobec dzieci, jak wpływa na całe życie tego krzywdzonego w dzieciństwie człowieka, no i wreszcie jak na to reagować. Umyślnie nie zostawiam tutaj alternatywy, czy reagować, no bo to powinno być oczywiste. I o tę właśnie wspomnianą świadomość dziś zadbamy za sprawą naszych ekspertek z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom. W studiu dyrektor centrum, psychoterapeutka Katarzyna Kłubowicz.
Dzień dobry.
I psycholog, psychoterapeutka z tegoż centrum, Julita Maleszewska.
Dzień dobry.
To naprawdę ważny temat, zatem proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Jednym z głównych celów tej kampanii jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem krzywdzenia dzieci w Polsce. Ktoś powie, ależ wszyscy to doskonale wiemy, tyle się o tym mówi, a jednak rzeczywistość, ale też najnowsze badania pokazują, że chyba niekoniecznie. Otóż wciąż, według tych badań, 1/3 Polaków dopuszcza stosowanie kar fizycznych wobec dzieci, a 80% stosowanie krzyku jako metody dyscyplinującej. Tak wynika z badania Barometr Postaw Wobec Krzywdzenia Dzieci 2024, a więc najnowsze badania. Wprawdzie w ciągu ostatnich 19 lat ta akceptacja dla stosowania kar fizycznych wobec dzieci spadła w Polsce o 10 punktów procentowych. No nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale te ostatnie badania są jednak zatrważające, przynajmniej dla mnie. Z czego to wynika, drogie panie?
Wynika to z naszej kultury, z przeszłości, z tego, że dziadkowie i pradziadkowie stosowali tego rodzaju metody wychowawcze.
No ale wciąż to się ciągnie naprawdę, przecież tyle czasu minęło od tych kabli.
No, można powiedzieć, że no, tak naprawdę te...
Chodzi o bicie kablem od żelazka, tak.
W ogóle bicie jako metodę wychowawczą. No, czy wciąż to się ciągnie? To jest takie pytanie, na które mogę nawet ja odpowiedzieć, przypominając sobie czasy szkolne. Że rzeczywiście to, że nauczyciel pociągnął za ucho w latach 90. było jeszcze taką... normą, przyzwolone to było.
Oj, bił jeszcze trzonkiem od szczotki, kijem to i cyrklem takim drewnianym dużym, tak, to prawda.
To były czasy 90. Dlatego ta kampania, która się pojawia,
ale tyle lat minęło,
przemocy, jest nadal ważna i potrzebna. Musimy przypominać sobie, że dzieciństwo z przemocą to jest dzieciństwo trudne, zatrzymujące, grożące dla zdrowia psychicznego, fizycznego, a dzieciństwo bez przemocy jest dzieciństwem, które pozwala dziecku wzrastać.
Pani pyta się, skąd ten krzyk? Ja myślę, że on wynika z tego,
właśnie, to
że...
krzyk. 80% ankietowanych uważa, że w tym krzyku nie ma nic
tak,
złego.
Że my dalej myślimy, że krzyk to nic złego, nic niewłaściwego, że no, możemy sobie podnieść głos, bo chcemy wzmocnić swój przekaz. Jest całkiem naturalny, dlatego wydaje mi się, że z tego powodu takie przyzwolenie na krzyk jest i nieuznawanie jest, że kiedy krzyczymy na dziecko, to też jest zachowanie przemocowe.
Mam przed oczami taki post, który mi się właśnie ostatnio wyświetlił przed tym programem i tam on przedstawia 3 zdjęcia. Najpierw matka krzyczy na córkę, potem kiedy ta córka dorasta, krzyczą na siebie nawzajem, a kiedy ta matka jest już staruszką, jej dorosła córka krzyczy na nią, a ona już tylko się kurczy. No chyba tak to właśnie działa. Te, na których krzyczano, też krzyczą, te bite też biją?
Tak, te bite dzieci też będą częściej stosowały tego rodzaju radzenie sobie w trudnych sytuacjach, czy w ogóle radzenie sobie w relacjach, radzenie sobie w szkole. I w ogóle tak myślę, że my no jakby dzieci traktujemy jako taką odrębną kategorię, bo nie ma przyzwolenia na to, żeby ktoś uderzył dorosłego. Nie mamy przyzwolenia na to, żeby bić się w
koleżanka pracy. Koleżanka z pracy nam, nie, żeby przyłożyła na przykład.
No, no nie mamy takiego,
albo,
nie, my, nie myślimy o tym, że tak. To byłoby tak okej, gdyby ktoś, nie wiem, nie wykonał jakiegoś zadania w pracy, żeby go tam, nie wiem...
Ktoś szturchnął. Albo krzyknął. Nie krzycz nam, nie mówimy do siebie.
Też
tak?
Dbamy o to, żeby no to środowisko pracy też się zmienia, żeby nie krzyczeć. Dlaczego dzieci mają być inaczej traktowane? Dziecko reaguje na krzyk czasami w ten sam sposób, jak może zareagować na krzywdę fizyczną. Przemoc psychiczna, czyli no, krzyczenie, dręczenie jest tak samo dotykająca jak przemoc fizyczna, czasami nawet bardziej.
No ale wtedy ktoś powie, ale jestem tylko człowiekiem, ja mam prawo się zdenerwować, jak mnie dziecko zdenerwuje, no to najprostsza rzecz, krzyknę. Oby tylko krzyk, też cudzysłów, a nie coś gorszego. A co możemy powiedzieć takim rodzicom właśnie, którzy w ten sposób się tłumaczą i jak zapanować nad tymi emocjami? No bo jakoś łatwiej nam zapanować rzeczywiście, tak jak pani mówi, nad emocjami w stosunku do koleżanki z pracy, bo ona sobie nie pozwoli na to, żeby na nią krzyczeć, czy kolegi z pracy, o uderzeniu też nie ma mowy. To jak zapanować nad tym, żeby to samo stosować wobec swoich dzieci?
No, przede wszystkim pomyśleć o tym, że ja chcę nad tym panować i zauważyć.
A można zapanować?
Można zapanować. Myślę, że to, że się złościmy i złościmy się na dzieci, no to też nie jest coś nowego. Każdy rodzic doświadcza frustracji, każdy rodzic doświadcza złości, każdy rodzic no, potrafi się tak zdenerwować, że różne myśli przychodzą do głowy. Ale czym innym jest myślenie o tym, że no jestem zdenerwowany i czym innym jest moja reakcja. I można rozdzielić te dwie rzeczy, jak ja reaguję i co ja przeżywam. Że jeżeli ja przeżywam trudne emocje, no to mogę jakoś sobie je uświadomić i pomyśleć sobie, co ja mogę zrobić, żeby nie skrzywdzić tego mojego dziecka. Jeżeli tego nie potrafię, no to mogę się zgłosić gdzieś, żeby się tego nauczyć.
Jeśli już to nie zadziała, to przywołajmy to zdjęcie. No na mnie to by podziałało. Kiedy ja już będę tą skurczoną staruszką albo tym skurczonym staruszkiem, to moje dzieci mogą na mnie krzyczeć. I ja wtedy będę ofiarą.
To mówimy o relacji, o tym, że warto budować relację z dzieckiem, która nie jest oparta na krzyku, która nie jest oparta na karach fizycznych, tylko taką relację, którą chcielibyśmy mieć w przyszłości, już jako dwójka dorosłych ludzi, żebyśmy mogli ze sobą rozmawiać, wyjaśniać, żeby to nasze starsze dziecko chciało do nas przyjść.
I żebyśmy na siebie nie krzyczeli.
Tak, ja myślę, że mi zawsze pomaga takie myślenie, że przemoc to nie moc, tylko niemoc. Tak? I jeśli ja pomyślę sobie, no jak mam krzyczę, no pokazuję swoją siłę, ale to wcale nie tak działa. Pokazuję swoją niemoc, swoją słabość tym krzykiem. I to jest jakoś dla mnie zawsze tak no, zostaje w głowie.
Mówiliśmy o tym, że przemoc robi przemoc. A co jeszcze robi ta przemoc z człowiekiem już w jego dorosłym życiu? Nam się wydaje, a co tam z tym? Pokrzyczeliśmy trochę, to normalne. Uderzyliśmy, klaps. Też sobie tak przyzwalamy na te klapsy. Jeszcze ciągle niestety. Jak to wpływa na życie takiego człowieka dorosłego, krzywdzonego jako dziecko?
No, panuje takie powszechne przekonanie, że dziecko to w ogóle ten okres dziecięcy zapomina. Jakby to się rozpłynęło w powietrzu, to co się działo w dzieciństwie, to w ogóle 18 rok życia zapominamy i wchodzimy w świat dorosłych, funkcjonujemy, już wszystko zależy od nas. Ale w tym dzieciństwie rodzice, środowisko pakują taki przysłowiowy plecak. Plecak z zasobami, czy plecak z jakimiś obciążeniami na tą przyszłość. I to, co w dzieciństwie zostanie zapakowane, no to w dorosłości będzie rozpakowane. Więc dziecko, które doświadcza zaniedbania, przemocy, krzywdzenia, nie będzie miało takiego samego startu w przyszłość, jak dziecko, które doświadcza zrozumienia, uwagi, czy wsparcia dobrych osób dorosłych. I teraz no, możemy się, nie wiem, wcześniej mogliśmy się wykłócać o to, kto ma rację, czy ci, co mówią o tym, że jest tak, że te bicie nic nie zmienia, czy nie. A teraz najnowsze badania, czy metody obrazowania mózgu pokazują, że rzeczywiście kary fizyczne realnie wpływają na zdrowie fizyczne, wpływają na choroby. osoby. Teraz jest ostatnio wydana książka Jak trudne emocje wpływają na zdrowie, która mówi też o tym, że różne choroby przewlekłe, różne choroby somatyczne są też pokłosiem tego, co przeżywamy w dzieciństwie, tych złych warunków, zaniedbania, stresu i że to ma rzeczywiście wpływ na to, jak funkcjonujemy później jako dorośli.
Dlatego trzeba reagować, żeby tę przemoc jak najszybciej przerwać.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
No właśnie, łatwo powiedzieć, reagować jak najszybciej, ale z tym niestety jest też wciąż ogromny problem. Według tego cytowanego już barometru, w ubiegłym roku co piąty Polak był świadkiem stosowania kar fizycznych. Tylko 38% świadków stosowania tychże kar zwróciło uwagę osobie, cudzysłów, dyscyplinującej dziecko, a 5% zgłosiło fakt krzywdzenia odpowiednim służbom, na przykład ośrodkowi pomocy społecznej lub policji. Prawie 30% świadków sytuacji, gdy dorosła osoba krzywdziła dziecko używając kar fizycznych, w żaden sposób nie zareagowało. No i co? Dlaczego?
Myślę, że z tego powodu, że dalej uważamy, że dziecko to własność rodzica.
I niech rodzic sobie, najczęściej tłumaczą ankietowani rzeczywiście.
Niech rodzic sobie sam, nie będę się wtrącał. Natomiast często ten rodzic, który krzywdzi, który tam nie wiem, szarpie, krzyczy to dziecko, jest w jakimś trudnym położeniu i zwrócenie jakiejś uwagi, wybicie go z tego czasami jest wystarczające. Nie trzeba wiele robić, tak? Wystarczy podejść i zapytać, czym mogę pomóc, i czasami to jest wybija z tego takiego, z takich emocji trudnych i powoduje, że może rodzic tam stanie z boku i pomyśli, kurczę, może niewłaściwie zachowuje się wobec mojego dziecka.
Ja tu tak kategorycznie powiedziałam o tych 5%, ale oddajmy sprawiedliwość. To nie jest proste, bo wiele osób nie wie, jak się zachować. Nie wiemy, z czym się możemy liczyć, bo czasami też niestety bywa tak, że jest agresja ze strony tych, którzy krzywdzą dzieci i czasami agresywnie reagują wobec tych, którzy interweniują w jakikolwiek sposób, nawet na to pytanie, w jaki sposób mogę pomóc. Więc to jest naprawdę szalenie trudna sytuacja. Co można podpowiedzieć tutaj, jak przekonać ludzi z jednej strony, że warto reagować, ale z drugiej, jak mądrze reagować, zadzwonię na policję, przecież ten agresywny ojciec na przykład może się zemścić, to człowiek się 5 razy zastanowi. Albo po prostu boimy się podejść, albo tak jak pani mówi, nie moja sprawa, to są rodzice, to jest ich dziecko, może ja nie wiem, o co tam chodzi. To jest szalenie trudna sytuacja. Czy w ogóle jest jakieś rozwiązanie sensowne?
To jest trudna sytuacja. Myślę, że każdy z nas może taki lęk odczuwać, widząc jakąś agresywną sytuację, w której czy ktoś krzyczy na dziecko, czy szarpie. Tylko pytanie, czy każdy z nas ma być na to obojętny, bo jeżeli nikt nie zareaguje, to nic się nie zmieni w tej sytuacji. Nic się nie zmieni w sytuacji dziecka. To tak jak zostało wcześniej powiedziane, nie musi być jakaś duża interwencja, bo czasami jest osoba nieznana, widzimy, że coś się dzieje i wtedy możemy po prostu podejść i zapytać, czy jakoś można pomóc, czy coś.
A wtedy możemy usłyszeć, a co to panią obchodzi?
Można tak usłyszeć, ale to jest już jakaś informacja dla agresora, że jest widziane to, co się dzieje. I taka informacja może też zatrzymać.
A jak się schowa z przemocą do domu?
Ja myślę, że nawet nie dla agresora, dla tego dziecka też to jest informacja. Ktoś zauważył, że coś wokół mnie coś się dzieje, tak? Nie bądźmy tymi małpkami z tego zdjęcia czy rzeźby. Zamykam oczy, zatykam uszy i zamykam buzię. Tylko bądźmy właśnie tymi widzącymi, słyszącymi, reagującymi.
A jak się właśnie z tą przemocą schowamy do domu i tylko sąsiedzi słyszą jakieś krzyki, płacze, ale nie wiadomo może, dlaczego dziecko płacze, dlaczego krzyczy, różne rzeczy, więc to jest też szalenie trudne. Przecież te dzieci bite, katowane, umierały w swoich mieszkaniach i sąsiedzi to słyszeli.
No to chyba jeszcze tak pokutuje takie myślenie, że no, to, co się dzieje w czterech ścianach, tam powinno zostać. I że mamy tak to wdrukowane w głowę, że pomimo, że słyszymy czyjąś krzywdę, że rzeczywiście coś może się dziać, nie zareagujemy. Czasami możemy się zapytać jakoś delikatnie. No dzieci płaczą, ale możemy się zapytać, dowiedzieć się, co się właściwie dzieje. Jeżeli nie chcemy tak konfrontować się wprost, no to możemy dopytać się czy w MOPS-ie, czy w jakimś ośrodku.
Ja od razu wyobraziłam sobie, jak puk-puk i wychodzi taki pan w żonobijce. O co chodzi? Mhm.
No tak, ale no, do mnie dochodzą
żonobijka,
takie...
Żonobijka, przepraszam, jak ktoś nie wie, to taka koszulka na ramionczka, tak, taka specyficzna.
Do mnie dochodzą jednak takie historie, że no właśnie dziecko płakało i ktoś z boku przyszedł i zapukał. I na początku było takie oburzenie. Jeju, co ją to interesuje, że moje dziecko płacze? Ale po chwili było zastanowienie... Jeju, no to ktoś jakby czuwa, ktoś słyszy, ktoś interesuje się mną i to było bardzo pomocne, że to wcale, ta pierwsza chyba reakcja jest taka, no, wolność domku w swoim domku, ale jednak potem jest takie myślenie, że jak cokolwiek będzie się działo, to ktoś też jeszcze przyjdzie i będzie czujny.
Oczywiście nie możemy przesadzić, tak jak to ma miejsce w wielu krajach, że kiedy dziecko zapłacze albo coś sobie zrobi, na przykład z ręką, bo się poślizgnie, to potem wszystko jest na rodziców i czasami ci rodzice niewinni też ponoszą konsekwencje tego, że dziecko zapłakało, bo na przykład przewróciło się na śliskiej podłodze w łazience i nawet sobie złamało rękę, więc żebyśmy nie popadali ze skrajności w skrajność. Jest to szalenie trudna sytuacja.
Ja myślę, że na razie jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, że tak, spokojnie możemy uczyć się reagować, po prostu reagować na krzywdę drugiego człowieka. I to nie chodzi tylko o dziecko, bo to chodzi też o nas, bo chcielibyśmy, żeby ktoś zareagował, kiedy dzieje się nam krzywda. I jako społeczeństwo pewnie byśmy zadeklarowali, że tak, reagujmy na krzywdę drugiej osoby. Natomiast jeżeli chodzi o dziecko, to znowu pokutuje takie myślenie, no czy ja powinienem się wtrącać.
Mhm. No tak, tutaj mówimy tak trochę o sąsiadach, prawda? O tych krzykach, sąsiadach, że jesteśmy świadkami gdzieś, powiedzmy, na placu zabaw albo słyszymy za ścianą. Ale tutaj duża rola, moim zdaniem, duży obowiązek, nie wiem, duża odpowiedzialność ciąży też na przykład paniach nauczycielkach w szkole, czy przedszkolankach, które widzą, nie chodzi o to, żeby widziały siniaki, czy jakieś zadrapania, ale widzą zachowanie. Po dziecku to widać, że jest skrzywdzone. One bardzo często niestety przymykają na to oko.
No my mamy tak może pozytywniejsze informacje, że rzeczywiście ostatnio to się zmienia. Być może za sprawą szkoleń, być może za sprawą kampanii, też zmian naszych postaw, bo jednak barometr, który był tu wspomniany, mówi o tym, że się zmienia ta postawa społeczna.
Ale tak wolno, naprawdę wolno.
I rzeczywiście możemy spodziewać się, że nauczyciel, czy nie wiem, pielęgniarka, czy lekarz, to są osoby, które mają taki bliższy kontakt, mogą widzieć więcej, mogą zareagować, mają też narzędzia systemowe, które mogą pomóc w tym, żeby, no jeżeli mam wątpliwość, to mogę sprawdzić, tak? Czy rzeczywiście tutaj dzieje się krzywda dziecku?
No właśnie, tutaj odwołujemy się na razie do sumień, do odwagi, ale uświadamiamy oczywiście, ale też warto wiedzieć, co powinien w tej kwestii zrobić rząd, może jeszcze więcej, no i powołane do tego instytucje.
Akademia Życia.
Jest sporo kampanii. Wydaje się, że jest też coraz więcej takich systemowych rozwiązań, jak chociażby obowiązująca od tego roku tak zwana ustawa Kamilkowa, która wymusiła na wszelkich placówkach zajmujących się dziećmi wypracowanie standardów ochrony małoletnich przed przemocą. Pytanie, czy to cokolwiek zmieni, no zwłaszcza, że te standardy były oddzielny program w Polskim Radiu Białystok na ten temat. W wielu szkołach one wprowadziły jeszcze większe zamieszanie. Czy to pomoże, czy to wystarczy, co jeszcze można by było zrobić tak instytucjonalnie, żeby te dzieci ochronić, wesprzeć?
Od czegoś trzeba zacząć i wprowadzenie tej ustawy, zresztą bardzo szybkie wprowadzenie tej ustawy.
Może właśnie za szybkie. Niektórzy mówią, że może trochę za szybkie, bo to trochę tak na kolanie te standardy powstawały w wielu przypadkach.
My się cieszymy. Nawet jeżeli powstawały na kolanie, to zawsze można to poprawić, co w praniu wyjdzie, że jest do poprawy, ale to jest bardzo taki głośny znak, że od góry, że bezpieczeństwo dzieci jest ważne i że w Polsce dzieci mają prawo czuć się bezpiecznie. I to nie jest żadne zagrożenie.
Że państwo się tym interesuje, nie są zostawione same sobie.
I to nie jest żadne zagrożenie, bo być może to jest jakaś zmiana, która jest wprowadzona i dużo interpretacji, pole do interpretacji. A właściwie chodzi tylko o bezpieczeństwo dzieci. Tylko aż tyle.
Co jeszcze można by było zrobić takiego, tak instytucjonalnie już myślę, żeby wesprzeć jednak te dzieci, żeby je ochronić przed oprawcami, którzy zawsze są silniejsi, zawsze mają przewagę nad nimi.
To, co u nas nie domaga, to myślę, że to jest profilaktyka, w ogóle wiedza o tym, co to jest przemoc, jak wygląda krzywdzenie, no właśnie jak reagować, gdzie pójść po pomoc, bo część osób nie wie, gdzie ma się zgłosić, tak? My jako Centrum Pomocy Dzieciom tutaj w Białymstoku jesteśmy placówką, do której może zgłosić się rodzic z dzieckiem krzywdzonym, czy dziecko, które doznało jakiegoś rodzaju przemocy, ale to ciągle jest i za mało. My lokalnie działamy w Białymstoku. Jest pomysł na to, żeby centra powstawały, były dostępne.
To jedyne takie centrum w województwie podlaskim.
W województwie podlaskim jedyne, no natomiast właśnie. W całej Polsce mamy obecnie 9 takich centrów pomocy dzieciom.
Kropla w morzu potrzeb.
No, ja chcę widzieć zawsze szklankę do połowy pełną, nie pustą, więc uważam, że to i tak dobrze. Tworzą się kolejne 3 w kolejnych miastach wojewódzkich. No idea jest taka, żeby ich było jak najwięcej. Natomiast...
A gdzie mają się na przykład zgłaszać ludzie z takich małych miejscowości?
No i to chyba jest najtrudniejsze, mam takie poczucie.
Ta przemoc ma się najlepiej często w takich małych miejscach.
Pamiętajmy, że to jest jakby wspomaganie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy jest wpisane w jakieś zadania gminy, każdej gminy. Jak my to zrobimy, jak władze to zrobią, uregulują i w jakim kierunku pójdzie ta pomoc, to już jest
Ale praktyka,
lokalna.
Panie wiedzą, jaka jest praktyka. Są ważniejsze rzeczy. Drogi, kanalizacje, te sprawy. Naprawdę na to nigdy nie ma pieniędzy. I to zawsze jest na ostatnim miejscu.
My mamy, tu pewnie gdyby koleżanka z zespołu była, to by podała konkretne wyliczenia.
Że jest lepiej. Kosztuje, wy jednak optymistycznie.
Nie. Ile kosztuje nas przemoc? Ile kosztuje nas problem
przemocy? Żeby przekonać samorządowców, że
tak,
jednak to jest...
I że to jest rzeczywiście problem, który jest wart miliony. Bo to są pieniądze, które później musimy wyłożyć, czy na zaopiekowanie się tym dzieckiem, rodziną, pomoc, na to, że czasem ta osoba wymaga długotrwałej, nie wiem, czy psychoterapii, czy właśnie różnego rodzaju choroby się pojawiają.
I ile to pieniędzy?
Bardzo dużo.
Zwłaszcza, że nie mamy specjalistów dostępnych. Ale na razie... W najbliższy wtorek możemy zamanifestować swoje poparcie dla akcji Stop Przemocy wobec Dzieci. To wydaje się, że symbol, ale tak sobie pomyślałam, żeby sporo osób miało te czerwone elementy, te wstążeczki na przykład, tak jak sobie biało-czerwone przypinamy, to może część osób by się zastanowiła, o co tu chodzi i pomyślała chociaż.
No proszę pamiętać, że w naszym mieście też w tym roku wiele budynków też podświeci się na czerwono i to też będzie taki bardzo widoczny symbol tego, że... o co chodzi, że jest ta czerwień może przytrzymania się, zainteresowania się i zastanowienia się, jaki jest też mój stosunek do takich zachowań, do przemocy wobec dzieci, czy mam zgodę na to, niezgodę i co mogę z tym zrobić.
Ten czerwień to taki palący problem, ale też takie bolące miejsce, bo przemoc... Nawet ta psychiczna bardzo boli.
Przemoc boli i myślę, że dotyka, że to jest problem każdego z nas, że to też jest problem, który jest obok i ta kampania ma powiedzieć nam, nie zamykajmy na to oczy, uwrażliwić nas, pomóc w tym, żebyśmy mogli w jakiś sposób zadziałać. W taki sposób, który będzie dla nas też bezpieczny. I dodatkowo kampania, która ma podać nam możliwości, jeżeli na przykład jesteśmy rodzicem, innego rodzaju wychowania czy wchodzenia w relacje z dzieckiem, która będzie wspierająca.
Do przemyślenia proszę Państwa na ten weekend. Bardzo dziękuję naszym ekspertkom z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom, dyrektor Centrum Psychoterapeutce Katarzynie Kłubowicz.
Dziękuję Państwu.
I psycholog psychoterapeutce Julicie Maleszewskiej.
Dziękuję.
I Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Już teraz zapraszam na kolejną Akademię Życia i za Serafin. Do usłyszenia za tydzień.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.